Mamy mówić o konflikcie, który właściwie dręczy nas codziennie, który powoduje, że właściwie na dobrą sprawę w każdej sytuacji, w każdej minucie stajemy, tak jak to dzisiaj się działo, prawda? Stajemy przed kwestią wyboru. Ale ponieważ mamy mówić o tak trudnej rzeczy, o takim trudnym zjawisku psychologicznie rzecz biorąc, to jeśli Państwu pozwolę, to przedstawię się, powiem kilka słów o sobie. Czyli jednym słowem zacytuję słynnego kaowca z mojego ukochanego filmu Race. To ja powiem parę słów o sobie. Otóż urodziłem się w Łodzi, no parę lat temu, bo niedawno skończyłem 64 lata. W związku z tym w samym centrum Łodzi na biurku, dlatego prawdopodobnie dlatego nie cierpię biurokracji. Ale tak akurat wyszło, nie ode mnie to zależało, albo w pewnym sensie może też jakoś tam. W każdym razie skończyłem anglistykę w Łodzi. Powiedzcie, co robię w takim razie we Francji. Angielski rozdział też mam to samo. Skończyłem psychologię, doktorat z kolei z psycholingwistyki, z dwujęzyczności pisałem w Gdańsku. I ponieważ ksiądz Paweł zaprojektował te spotkania na kilka, że tak powiem, sesji, będę też chciał Państwu powiedzieć kilka słów na temat dwujęzyczności, na temat konfliktu, który może być w nas powstać w związku, no bo nie ma tylko dwóch języków, są również dwie kultury. I to zderzenie kultur bardzo często wywołuje w nas konflikt. A zatem dwujęzyczność też będzie tematem naszych rozmów. W dalszych odcinkach. Natomiast po tej psycholingwistyce pracowałem jakiś czas w klinice psychiatrycznej w Łodzi, w przychodni z dziećmi, w przychodni dziecięcej, dzieci i młodzieży, ale prawdę powiedziawszy, to w tej przychodni to więcej było roboty z rodzicami niż z dziećmi, bo chociaż przychodzono z trudnymi dziećmi, które się źle zachowywały, to jednak to najczęściej była wina rodziców. Na przykład mówili mi rodzice w ten sposób, mama mi mówiła, on ma wszystko, co tylko chce, wszystko mu kupujemy. Dlaczego on jest taki nieznośny, dlaczego on nas nie słucha? Sytuacje były różne. Wiecie Państwo, kiedyś poprosiłem, bo dzieci nie należy pytać, kochasz mamusię czy tatusia, prawda? Kogo bardziej? Tylko kiedyś poprosiłem chłopczyka takiego, 6-7-letniego, który był absolutnie nieznośny, żeby narysował mi swoją rodzinę. I on mi narysował coś takiego. To była mamusia. Tu był starszy brat. Przepraszam, mam włączony telefon, bo cały czas czekam, że może ktoś zadzwoni. Tu był on. Czyli znacznie mniejszy, ale proszę zwrócić uwagę, że mimo wieku był większy od mamusi. I tu było coś takiego. Nie jestem dobry w rysowaniu. Powiedzcie, co to jest? Ręka, bo ten tatuś gdzieś pracował poza domem przez 7 dni w tygodniu, przez 6 dni w tygodniu, przyjeżdżał na niedzielę do domu i mama do tego chłopca zawsze mówiła tak, jak będziesz niegrzeczny, to powiem ojcu, ojciec za ci klapsa. I dlatego mi się kojarzyła ta ręka tylko z klapsem i z dzień dobry. I ten rysunek powiedział znacznie więcej o tej rodzinie, o tych układach rodzinnych, niż gdybym go zaczął wypytywać, co on o tym wszystkim sądzi. Także 5 lat pracowałem w tej klinice psychiatrycznej. No tak los sprawił, że pewnego dnia spakowałem się z różnych względów i wyjechałem do Anglii. W Anglii mieszkałem przez sporo czasu. Zresztą wcześniej też bywałem, studiując na anglistyce, co roku przynajmniej przez 2 miesiące pracowałem w Anglii. Tam najpierw pracowałem w fabryce jako stolarz, tokarz. Słuchajcie, tak złego stolarza i tak złego tokarza to nie było. Tragedia to była. Później trafiłem do nocnej restauracji, która była otwarta 24 godziny na dobę, ale właśnie pracowałem po tej fabryce w restauracji. No i z tym kelnerowaniem to już było dużo lepiej. A potem było BBC World Service, dziennikarstwo. Przejechałem do Francji tutaj. Najpierw mój cały francuski to było bonjour, merci. Au revoir. W związku z tym uczyłem angielskiego pilotów Air France. Też ty spiknie, jak mówią w Zakopanem. Ty spiknie było. No i pewnego dnia, na zupełnego wariata, poszedłem do RFI, Radio France International. Zapytałem, czy nie chcieliby przyjąć, bo tęsknię za radiem. Przyjęli i tak przepracowałem 21 lat. 17 grudnia miałem ostatni wykład, bo w międzyczasie byłem profesorem antropologii i psychologii zarządzania w Uniwersytecie Amerykańskim. 17 grudnia skończyły się wykłady, ostatni wykład, a 18 grudnia była ostatnia audycja, którą miałem honor, grâce à Dieu, prowadzić w języku polskim w RFI. Czyli po 21 latach właśnie skończyła się moja racja zawodowa bytu tu we Francji. Natomiast otworzyło się coś innego. 100 metrów od mojego uniwersytetu była Akademia Kulinarna Le Cordon Bleu, a ponieważ ja bardzo lubię gotować, no to jakoś konsekwencją było to, że tam trafiłem. I od tej pory zajmuję się pisaniem do Angory kulinarnych takich różnych kawałków. No i jak Państwo słyszeli, przez to jestem spóźniony dzisiaj. Polskie Radio. Polskie Radio też od dobrych 20 lat. No, więcej nawet. Więc w każdym razie we Francji jestem już za kilka dni minie 30 lat, czyli będzie okazja otworzyć szampana. Równo. I tak wygląda pokrótce, wyglądam ja, ale jak moglibyśmy rozmawiać o konflikcie, jeżeli byście nie wiedzieli, z kim rozmawiacie, prawda? Jeszcze do tego wszystkiego mam 4 dzieci, 3 córki i syna. Ta dwójka najmłodszych, córka ma 19 lat, właśnie wcześniej odwoziłem na Akademię Medyczną, bo jest na pierwszym roku. Syn ma 16, jest najinteligentniejszy ze wszystkich moich dzieci, a jego inteligencja skupia się na jednym. Co by tu zrobić, żeby nic nie robić i się nie narobić? Ale jest genialny, powiem wam, że mnie po prostu rzuca na kolana to co on potrafi wymyślać. Przepraszam, mam alergię. W związku z tym muszę się posłużyć sprzętem dodatkowym. 4 dzieci, mieszkam pod Paryżem, to dosyć daleko. Na przedmieściach podparyskich w Boissy-Saint-Léger, to jest ostatnia stacja RER-u A. Mam psa, który waży 70 kg, jest Lundbergerem, takim wielkim, kudłatym, cudnym. No i właściwie, jeszcze o jednej rzeczy powiedziałem, o moim hobby, mojej pasji, mojej namiętności. Bo przez 15 lat się ścigałem na nartach, 5 lat byłem trenerem narciarskim, a jak Pan Bóg da czas, pieniądze i siły, to w tym roku będę jeździł 62 rok na nartach, czyli już z nartami się rzeczywiście i z górami zrosłem. Czuję się w górach jak Yeti dokładnie, czyli w swoim żywiole. To jest mój żywioł, moje hobby, moje szaleństwo. Dzieci też uprawiają sporty. Piotruś, właśnie rzeczony, piekielny Piotruś, to on piłkę ręczną gra w lidze, a ta najmłodsza córka, 19-letnia, wyśmienicie jeździ na nartach. Czemu się trudno dziwić? Tym był żeglarzem, to on zapewne by też żeglarzem trenował. Proszę Państwa, a zatem tyle o sobie. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytanie, w jakiejkolwiek sprawie, proszę bardzo, to nie jest szkoła, nie trzeba ręki podnosić do góry, także pytajcie. Proszę. A żona jest bardzo ładną kobietą. Młodą, młodszą od Henry. I jest z najbardziej francuskiej dzielnicy Warszawy. Jolie Boche. Moja żona pracuje w radiu. Tym, z którym ja skończyłem pracować w RFI. Z tym ona, ponieważ nie ma już redakcji polskiej, bo zamknęli tę redakcję, ale nie chciałem w innej pracować, ona pracuje z kolei w bardzo ciekawej redakcji kulinarnej pod tytułem Kambodżańska. W związku z tym przysmaki kambodżańskiej kuchni przynosi do domu różne takie ostre przyprawy, bo ja bardzo lubię ostrą kuchnię. I taką też zresztą gotuję. I wieści właściwie takie, że jak na przykład próbuję tam osolić na przykład serek biały, to oni mówią, nie sól, bo to jest przecież sól, to nie wolno, bo oni tego nie znają. Natomiast co robią? Przecinają mango i solą mango. Albo owoce, prawda? Co świat to obyczaj. To raz mi przywieźli powiedzieć, ale nie będzie żadnego obrzydzenia. Dobra. pająki, świerszcze i pasikoniki z grilla. Słuchajcie, pichota. Pichota. Dzieci spróbowały, owszem, bo dzieci wszystko próbują, a szczególnie uwielbiają ślimaki. Natomiast ja właściwie większość tego zjadłem, bo to naprawdę było przepyszne. Żadnych, dużo białka, bardzo zdrowe jedzenie. Czy coś jeszcze, zanim przejdziemy do tego konfliktu? Czy taki robak, świerszcz wywołał w Państwa wyobraźni kulinarnej jakiś konflikt?
Nie.
Super, czyli gładko przeszliśmy do sprawy. Co to jest konflikt? Powiedzcie, co to jest konflikt?
Opozycja.
Co takiego?
Opozycja.
Na pewno. Macron i żółte kamizelki, jasne. Co jeszcze? Co?
Problem.
Aha. Może być problem, ale na pewno opozycja. Czym jeszcze jest konflikt? Przepraszam? Zderzenie. Albo inny sposób myślenia mój i mój. Prawda? To teraz następne pytanie. Pani powiedziała, że problem. Czy konflikt jest czymś dobrym? Dlaczego dobrym jest? Może być dobry?
Tak, może rodzić dobro.
Może rodzić dobro.
Aha. Zależy jaki konflikt.
Oczywiście. I jeszcze jest jedna rzecz, która, od której to zależy, czy to jest dobre, czy nie. I o tym też będziemy rozmawiali. Mianowicie, w jaki sposób rozwiązać konflikt. I konflikt może być destrukcją straszliwą, nawet w każdej skali, czy mega skali. Doskonale wiemy, co się działo w Bośni, Hercegowinie, prawda? Czy w Rwandzie. Ale konflikt może być też czymś dobrym. Dlaczego? Bo konflikt jest energią. Właściwie jak tak człowiek pomyśli, to do wielu rzeczy dochodzimy dzięki właśnie konfliktom. Dzięki temu, że no nie osiołkowi w żłobie dano, w jednym owiec, w drugim siano, tylko że sprawa wyboru jest energią. Pewien mój znajomy w Londynie opowiadał mi taką historię, że rzuciła go dziewczyna. Co się zdarza od czasu do czasu w życiu. I stał nad linią metra i myślał o tym, żeby popełnić samobójstwo. Po czym jak metro nadjeżdżało, to nie to, że się przestraszył, tylko pomyślał sobie, ty idioto, ile pięknych kobiet jest na świecie. Przebolejesz to, przeżyjesz, przetrawisz. Wejdziesz w następny związek z zupełnie nową formą, bo nie wolno powielać tych samych rzeczy. Nie wolno traktować tej drugiej osoby tak, jak traktowaliśmy tę pierwszą, bo to jest inny człowiek. Jak ja się uderzę tutaj młotkiem w palec i powiem au, to Państwo powiedzą, dobrze, proszę włożyć do tej szklanki z wodą i przejdę was ciarki może po plecach. Będziecie mi sympatyzowali ze mną, ale ból jest mój. I to samo było z tym chłopakiem. On powiedział, wiesz, to była najbardziej idiotyczna rzecz, jaką chciałem zrobić. Są takie sytuacje, oczywiście. Znałem takiego niestety już nieżyjącego pana tu we Francji, z Biblioteki Polskiej, który zresztą jako pierwszy wypisywał na murach w czasie okupacji Vive la France, Polaka, który uciekł razem z czterema innymi panami przez Pireneje i Andorę do Hiszpanii, a potem chciał się dostać do Portugalii. Tam wpadł w tej Hiszpanii, zawieźli go w Barcelonie do więzienia. Był w takiej celi przez pół roku po kostki w wodzie. I w takiej po kostki w wodzie musiał spać. On mówi, panie Marku, pierwszy raz w życiu miałem takie wrażenie, że trzeba z tym skończyć, z własnym życiem. Ale mówi, pierwszy i ostatni. No i potem razem z generałem Maczkiem przybył do Francji i tutaj już został na stałe. Także przed konfliktem nie umkniemy, nie da się. Nie da się uniknąć czegoś takiego. A zatem jest to energia. Energia, którą trzeba nauczyć się wykorzystywać. Nawet jeżeli to boli straszliwie. I jedna rzecz jest. Oczywiście możemy sięgnąć po psychoterapię. Naturalnie. Tylko jaką? Jestem wrogiem, przyznaję się od razu, psychoanalizy. Bo tak, jeden parasol to są rodzice, jak jesteśmy mali. Mamusia i tatuś powiedzieli, że to jest B, a to jest cacy. Przecież to jest pierwszy podział na dobre, na dobro i na złe. Przecież tu mama powiedziała, że to jest cacy, czyli do coś dobrego, a to powiedziała, że to jest B, B, czyli tego nie ruszaj. Dobra, dotknąłem palcami do piecyka rozgrzanego, sparzyłem się i przekonałem się, że mam rację. I to jest ten parasol pierwszy, który nas otacza. Drugi to potem jest szkoła. No bo wychodzimy z tego domu naszego, idziemy do szkoły i potem wracamy. Mówimy, tata, mama, wy mówiliście to, a pani powiedziała zupełnie coś innego. No i pierwszy konflikt. Kto ma rację, rodzice czy szkoła? Ale to też jest parasol. A potem państwo, szczególnie państwo opiekuńcze, tak jak Francja na przykład. To jest kolejny parasol, który się opiekuje nami. I psychoanaliza nie jest niczym innym, jak też parasolem. Dlaczego? Bo próbuje nas, mnie wytłumaczyć, mnie samego, cudzymi ustami i cudzym myśleniem. Dlatego psychoterapia tak, ale humanistyczna. To znaczy taka, w której po jednym, czy dwóch, czy trzech seansach wychodzicie państwo z tej salki psychoterapeutycznej, zamykacie drzwi i mówicie, ja nie potrzebuję pomocy, ja już wiem. Ja zrozumiałem, bo psychologia humanistyczna zakłada to, że my sami siebie najlepiej znamy i sami dochodzimy do istoty rzeczy, co nas dręczyło, jak to nas dręczyło. A ten człowiek z zewnątrz, często obcy, co pomaga czasami, bo możemy się przed nim otworzyć bardziej, ten człowiek nakierunkowuje nas na myśl, na trop. Jak pójść, żeby znaleźć to rozwiązanie tego, co nas dręczy. Czyli jedną sprawę mamy, wiemy, że to jest opozycja, wiemy, że to są przeciwne myśli, wiemy, że to może być problem. A teraz, jakie są konflikty? Jakie są konflikty? Jaki może być rodzaj konfliktów?
Małżeńskie, rodzinne, społecznościowe.
Właściwie na dobrą sprawę zróbmy tak. Wewnętrzny. To się nazywa tak. W psychologii bardzo często używa się słów, które zupełnie są niepotrzebne. Intrapersonalne, niepotrzebne. Wewnętrzny. I nad tym się dzisiaj dłużej zatrzymamy. Ale są też zewnętrzne. Pani powiedziała o małżeństwie. No tak. Jeden na jeden. Mam jeden telewizor z satelitą. Ja chcę zobaczyć Manchester United Liverpool. A moja żona chce zobaczyć Esprit Criminel. No i masz, babo, placek. Syn trzyma z żoną, w związku z tym Esprit Criminel oczywiście, ale jednego coś tak korci, bo jest przecież sportowcem i piłkarzem. Mama, może byśmy dzisiaj jednak. No i włożył ten kij w ognisko, prawda? Inaczej się nie da. Także i nawet takie drobne historyjki. W moim domu się nie soli. Kompletnie. Ale nie dlatego, że żeby było jakieś przesądy, że to tak źle wpływa na nerki i tak dalej. Nie. Po prostu każdy z nas ma inne potrzeby solne, że tak powiem. Ja na przykład używam soli ze spelet, ze wspaniałą baskijską papryką. Ale dla mojej córki to już jest za ostre. Bo ta papryka jest pikantna, nie ostra. No i to już jest za dużo. Także nie soli się kompletnie. No jak poszedłem do Cordon Bleu, to jak ja zobaczyłem, jak oni tam całymi garściami ci wielcy mistrzowie kulinarni francuscy rzucają całymi garściami, to zdębiałem. No i potem się zaczęło w moim domu, że no tata, niezła szkoła, znowuż przesoliłeś. I to ostro. Także jeden na jeden, małżeńskie, ale może być też w rodzinie, może być też taki układ niekorzystny piłkarsko. I 1-4. To znaczy Dwoje dzieci, tatuś, koalicja przeciwko mamusi. Albo odwrotnie. I to często, słuchajcie, to jest zmienna rozpiętość skrzydeł, bo to zależy od tego, jaki jest temat. I komu, jaki jest interes. Wiecie, postanowiłem moją rodzinę trochę oderwać od rzeczywistości i w czasie wakacji, które najczęściej spędzamy w Polsce z dziadkami, bo tak, rozumiecie to zresztą doskonale. Na tydzień zostawiłem dziadkom psa i poleciliśmy na Cypr. Strasznie mi się tam podobało. Niesamowicie. Śladami Ryszarda Lwie Serce można było wędrować. No w ogóle kapitalni ludzie, otwarci, szczerzy. Mówił po angielsku, więc żadnych barier językowych nie było. Można było porozmawiać, można było nawiązać kontakt. Świetnie. Była tylko jedna wada. Nie było tam mojej córki. Ponieważ córka musiała wcześniej wrócić do Paryża, żeby zacząć te studia medyczne 15 sierpnia. W związku z tym w tym roku mówię, słuchajcie, jedziemy na Cypr. Jeszcze raz. Jeszcze nie widzieliśmy wielu rzeczy tam na tym Cyprze. A Piotrek mówi, mowy nawet nie ma. Tata, jest tyle państw, zobacz sobie w encyklopedii, ile jest krajów na świecie. Dlaczego mam jeździć dwa razy w to samo miejsce? Z niczego zrobiła się sprawa konfliktowa. Prawda? Bo w końcu może dojść do takiej sytuacji, że moja żona, o którą pani pytała, powiedziała, ja nigdzie nie jadę, jadę na Mazury. No, dobra, dobra. Natomiast Piotruś twardo na tym stoi. Maroko. Tu z kolei niechętnie do Magrebu, jakoś mnie ciągnie, chyba że na narty w Atlas, ale tam podobno niebezpiecznie jest. Tak, Piotr mówi, ale ja bym chciał do Maroka, same tak pięknie. Co się okazało? Większość jego kumpli jeździ na wakacje do Maroka. No to wiadomo. Czyli trzeba sięgnąć do tego podłoża, do tego źródła. Właściwie skąd się bierze to ścieranie się, ta opozycja, o której pani mówiła, prawda? No bo to jest opozycja, to jest inny sposób myślenia. To jest to, że ja mam inne potrzeby i moja rodzina ma inne potrzeby. I teraz problem polega na tym, żeby pogadać o tych potrzebach. Żebyśmy spróbowali, to w religii to się chyba inaczej nazywa, w psychologii to się nazywa empatia. Żebyśmy spróbowali wejść w buty drugiej osoby. I to nie jest sympatia. To nie jest głaskanie kogoś po główce, jaka ty jesteś śliczna i w ogóle, i w ogóle. Tylko to jest, powiedz mi, co cię dręczy. Powiedz mi, jakie jest twoje stanowisko. Ja to chcę usłyszeć i spróbuję zrozumieć. Nie obiecuję, tylko spróbuję zrozumieć. Jaki może być dalej? Kolejny konflikt. Grupa. Patrzcie, jak piszę codziennie po 20 stron na komputerze, to potem ręcznie nie potrafię już. Marzę tragicznie. W każdym razie, chociażby kibice piłkarscy. Co się dzieje w Łodzi, jak widzę, gra, w tej chwili nie gra, bo są w innych ligach, z UKS-em. No to przecież muszą tych kibiców przeprowadzać przez Łódź pod ochroną policji i kilka godzin wcześniej muszą pójść na stadion. Ale to nie tylko tam jest. Manchester United i Manchester City. I Manchester United ma taką piosenkę, kibice mają taką piosenkę Manchester United, my cię podćwiartujemy, powiesimy i wyrzucimy. We're gonna you slot it. Tak, tak. Bardzo brutalna forma, ale to jest konflikt. Konflikt jest do tego stopnia rozwinięty, że kiedy ta moja najstarsza córka była w ramach wymiany Erasmusa, studiowała w Rzymie, to mi powiedziała, że jak AS Roma gra z kimś, na przykład z Manchesterem czy z Liverpoolem, to wszyscy kibice Lazio są za tym Manchesterem i Liverpoolem. Czy wydawałoby się, jak na głowę upadliście? Przecież to Rzym i to Rzym. Dobrze, że nie ma reprezentacji Watykanu, co? Bo byłaby trzecia ekipa. No, w każdym razie W każdym razie grupy oczywiście zawodowe. W zakładzie pracy do jakich konfliktów dochodzi. Bo jeżeli mamy na przykład taki dział naukowo-badawczy, prawda, i dział finansowy mówi, nie mam pieniędzy. A na to dział naukowo-badawczy mówi, ale przecież to trzeba robić, bo jeżeli tego nie będziemy robili, to dostaniemy z tyłu i nie będzie w ogóle pieniędzy. Bo konkurencja nas zagryzie. Czyli ta grupa, to mogą być grupy społeczne, jak doskonale Państwo wiedzą na co dzień. Zresztą dzisiaj lepiej tam nie iść na te pola alizejskie. To jest nic innego, tylko konflikt grupowy. Konflikt między grupami społecznymi. Konflikt, jak powiedziałem, kibiców. Konflikt na przykład rasowy. Konflikt w zakładzie pracy. Ale oczywiście konflikt w znaczeniu międzynarodowym. A zobaczcie, co się dzieje w administracji amerykańskiej obecnie. Jaki jest konflikt między Trumpem a demokratami, bo demokraci nie chcą budowy tego muru, który oddzieliłby Teksas przed Meksykanami, prawda? Groziłby drogę. I w związku z tym w tej chwili już biją rekord tego, że od 21 dni administracja leży. Nie ma pieniędzy po prostu. Urzędnikom się nie płaci. Czyli konflikt polityczny oczywiście też. Skupmy się na tym wewnętrznym. Proszę Państwa, proszę mi podać przykład potrzeb. Co to jest potrzeba?
Albo fizjologiczne, albo duchowe.
Tak, fizjologiczne.
Czyli piramida.
Dokładnie, piramida Maslowa. Ale co to znaczy być wierzącym? W jaki sposób Państwo opiszą człowieka wierzącego? No dobrze, załóżmy, jesteśmy tutaj akurat w takim miejscu, a nie innym. Powiedzmy sobie o katolicyzmie. Jak by Pani powiedziała, jakbyście Państwo zdefiniowali katolika? Kto to jest? Patrzycie na niego i mówicie, o, to jest katolik. Otwarty na co?
Na Boga, który jest święty i jedyny.
Czyli co to jest?
No, Pan Jezus powiedział iść za mną, tak? Czyli pokojowość za, czyli podążamy jakąś drogą.
A co to jest podążanie? Co to jest na przykład katolikiem może być ktoś, kto nie chodzi do kościoła, ale najczęściej chodzi do kościoła, jak Państwo tutaj siedzicie w tej chwili. Czyli co to jest?
Też dobry.
Kto?
Sposób życia,
sposób postępowania, dobroć. Czyli jednym słowem postawa składa się z zachowania.
Ale nie tylko na pokaz, ale w ogóle.
A to jest bardzo celna uwaga i zaraz do tego dojdziemy. Natomiast jeżeli Państwo oglądacie skoki narciarskie, teraz wielką polską gwiazdą jest Dawid Kubacki, lepszy od Stocha i od Żyły, to on przed każdym, jak siedzi na tej belce, przed każdym skokiem, on się żegna. To jest zachowanie, które jest jednocześnie wyrazem tego, o czym Państwo mówiliście, wiary. Czyli musi być przekonanie. Czyli wiara.
No i nie wstydzi się.
I?
I nie wstydzi się.
To jest zachowanie. Prawda? Nie wstydzę się tego. Absolutnie. Przechodzę koło kapliczki i żegnam się. To jest zachowanie. Prawda? Ale oprócz tego przekonania, że Bóg istnieje i w naszym przypadku, że jest Bóg w trzech osobach, musi być jeszcze jedna rzecz.
No właśnie, czy przekonanie jest wiarą, czy przekonanie
tak,
jest...
Bo w przekonaniu...
Nie.
Bo przekonaniu jest jedna rzecz. Proszę łaskawie spojrzeć na to słowo. Przekonanie, czyli w tym wszystkim jest emocja. Czynnik emocjonalny. Dobra, dopisujemy. Emocje. No bo jak wierzę, to czuję.
Prawda?
Nie, to jest pogląd. To są ludzie na przykład tacy, którzy mówią... Wiem, że Bóg istnieje.
To jest pogląd czy światopogląd?
Pogląd. Opinia. Bo mogą być agnostycy, mogą być ateiści, mogą być ludzie, którzy uważają, że Bóg istnieje, w związku z tym chodzę do kościoła, bo tak trzeba, bo taka jest ta wiara, ale nie ma we mnie emocji. Nie czuję nic.
Święci nie mieli poglądów. Oni byli przekonani. Używamy słowa, cały czas używamy swoich słów. Ale święci wiedzieli bardziej, że to istnieje niż ten otaczający.
Ale już święty Franciszek w Asyżu pisał, że ja czuję to. Jak pani patrzy na świętego Tomasza Akempis, ja czuję to. Mam to przekonanie.
My mówią o głębokim doświadczeniu. Czy ono ciągle jest emocją?
Też jest emocją. Jeżeli mówimy o postawie, bo to wszystko się składa na jedną rzecz, na postawę. To, co nazywamy postawą. I teraz popatrzcie, kochani Państwo. Jeżeli na przykład ja wiem, że nie wolno czegoś robić. Wiem, to jest pogląd. Czuję się głupio. Czuję wstyd, lęk. Mało tego. Na myśl o tym, że coś tam zrobiłem, rumienię się. Czyli mam zupełnie inne emocje, inne przekonania. A jednak to robię. Jednak wiem, że nie powinienem, a robię to. Mimo, że czuję, że mam poczucie winy. To jest dysonans i to jest źródło wewnętrznego konfliktu. Jeżeli robię coś zupełnie innego niż wiem, że powinienem robić i o czym jestem przekonany, niż to, co czuję. Z tego się rodzi frustracja. Z tego rodzi się niezadowolenie. Tu jest źródło konfliktu. Konfliktu wewnętrznego. To jest to, że nie mam spójnej tej postawy. Że w końcu ludzie używają różnego rodzaju mechanizmów obronnych. Tłumaczą sobie, że robią dobrze. Że tak trzeba. Popatrz na innych. Jakże często używamy tego właśnie wyrażenia. Patrz, a inni? A na dobrą sprawę, co mnie inni obchodzą w tym momencie? I to nie ma nic... To nie jest sprzeczne z chrześcijaństwem. Nie. Tylko nic mnie to nie obchodzi, bo ja siebie muszę zmienić, bo ja sobie muszę znaleźć tę równowagę wewnętrzną. Muszę do niej dążyć. Czyli jedna niedziela odpuszczona, druga niedziela odpuszczona, trzecia niedziela odpuszczona, poczucie winy ogromne. Ogromne. W związku z tym mówię, tam Bóg i tak mi to wybaczy. Mechanizm obronny. No bo Bóg jest miłosierny. Prawda? Ksiądz potwierdzi. Proszę. Psychologia i teologia, widzę, mają dużo wspólnego ze sobą. W każdym razie mogę zrobić co innego. Mogę się zmusić do tego, żeby pójść do kościoła w następną niedzielę. Czyli zmieniam swoje zachowanie. Ale to wszystko wynika z konfliktu. I tu dochodzimy do tego słowa, którego pani użyła, problem. Prawda? Że to jest problem, który jest tą energią, która pozwoli mi na zmianę zachowania. Nasi bliscy nie lubią tego, jak my zaczynamy się inaczej zachowywać. No wiesz, tego się pewnie nie spodziewałem. Nie spodziewałam. Wykreślić się z tego. Wszystko jedno. W każdym razie ty nie zaskakujesz.